Witajcie. Chwała Jezusowi. Jezus zmartwychwstał. No tak pół zboru jest przekonany. Spróbuję jeszcze raz. Odpowiedź mi prawdziwie zmartwychwstał, ale niech powie tylko ten, kto naprawdę wierzy. Jezus zmartwychwstał. No, to już tak 90% zboru wierzy. To już coś. Ja wiem, że wasza wiara nie polega na tym, co mówicie. Trochę się śmieję. Wiecie, to jest wielkie zwycięstwo, że ten grób jest pusty. I to jest wielkie zwycięstwo w tym, co darował nam Bóg. Zanim przejdę dzisiaj do Słowa Bożego, chciałem wam opowiedzieć pewną historię. To było gdzieś początkiem lat 90. Pracowałem wtedy jako taki duchowy doradca. Prowadziłem rozmowy z ludźmi na takim statku ewangelizacyjnym, nazywał się Logos, nie wiem, czy ktoś z was słyszał. Pływał i akurat miałem przyjemność być duchowym doradcą, kiedy Logos zawinął do Tallina. I poznałem tam człowieka, który był na tym statku jednym z pracowników, jednym z marynarzy i również jednym z misjonarzy. I nazywał się Pedro González, czy Gonzales, nie pamiętam, chyba Gonzales. Pochodził z Ekwadoru. Umówiliśmy się, że na drugi dzień pokażę mu trochę miasto, że zadzwonię do niego, spotkamy się i że będziemy trochę działać. Na drugi dzień, oczywiście podał mi telefon, numer telefonu. Na drugi dzień dzwonię pod ten numer telefonu. Odbiera jakaś pani, która ledwie mówi po rosyjsku, a ja ledwie mówię po estońsku i dogadaj się tu teraz. I ona tak trochę po rosyjsku rozumiała, no ale to była Estonka, ja z kolei odrobinkę po estońsku rozumiałem, naprawdę odrobinkę, bardzo mało, ale po rosyjsku mówiłem w miarę. I mówię, że chcę Pedro González. Pedro González. Ona moment. Nie to. Mówi, nie to z tym estońskim akcentem. Nie ma. Ja mówię, musi być. Wczoraj z nim rozmawiałem, musi być. Ona nie ma tu. Ja mówię do Georga, Estończyka, mówię, wiesz co, ty porozmawiaj z nią. Ona w ogóle nie rozumie, ona mi mówi, że go nie ma, on mi dał numer. Georg wziął telefon i rozmawia z nią i w pewnym momencie patrzę, on się zaczyna krztusić i prawie mu łzy z oczu lecą i się zaczyna śmiać. Myślę, co się dzieje? Wiecie, to zdarzyła mi się historia jak z filmu, pomyślicie, że to wymyśliłem, ale mówię wam naprawdę. Okazało się, że zadzwoniłem do kostnicy, tam gdzie zmarli leżą. I ta biedna kobieta tłumaczy mi, że nie ma Petra, tego Pedra, a ja się upieram, że on jest. A ona mówi, że go nie ma. I tutaj był tylko pomyłka z telefonem, ale z Jezusem to jest wielka życiowa prawda. Gdybyście poszli do tego grobu, nie ma go tam, chwała Jezusowi. Nie ma go tam i zmartwychwstał i żyje. Chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli na Ewangelię Łukasza, 24 rozdział i zobaczyli tą historię bardziej z bliska. Znacie większość z was, którzy czytacie Słowo Boże, o czym jest tam napisane. Ja tak nie będę czytał całego tego rozdziału, ale przelecę takie najważniejsze te fragmenty, które chciałbym dziś poruszyć, bo myślę, że to bardzo długo czasu by zajęło czytać go w całości, a powiem w ten sposób, każdy z was go czytał wiele razy, a kto go nie czytał, to zachęcam, żeby dzisiaj po południu usiadł. Jeśli ktoś jest nowy, zaczął dopiero do nas chodzić, jeszcze nigdy nie przeczytał, zachęcam, aby ten rozdział czytał przez następne 3 dni, tylko ten jeden i sami zobaczycie, jak do was przemówi. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały i zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w śniących szatach, a gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. Chcę, żebyście 2 rzeczy zapamiętali z tego, co przeczytałem. Nie ma go tu? Nie ma? Czemu szukacie żywego wśród zmarłych? Dlaczego szukacie kogoś, kto żyje wśród tych, którzy nie żyją? A druga rzecz, którą chciałbym, byście zapamiętali, to wspomniały na jego słowa, jest 8 werset dalej. 8 werset. Wspomniały na jego słowa. Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił. powiedzieli ci mężowie. A ósmy werset, wspomniały na jego słowa. I dalej, trzynasty werset, przesuńmy się niżej. Dwie rzeczy chciałem, byście zapamiętali. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? I że miały wspomnieć na jego słowa. Dalej, trzynasty werset. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali nawzajem się, i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. I wiemy, że oczy ich były zasłonięte, zaczęli rozmawiać z Jezusem. On im zaczął wszystko wykładać, prowadząc przez całą ich Biblię. I czytamy tutaj, że począwszy od Mojżesza, czyli jeśli popatrzycie na Stary Testament, to z czego składa się Stary Testament? Tutaj to mamy 27 werset. Stary Testament składa się z Tory, z Pism i z proroków. Tora, Nebim i Ketubim, jak mówią Żydzi. I Jezus im dokładnie przez cały Stary Testament pokazał. I ten 27 werset pokazuje nam, że Jezus cały Stary Testament, to co nazywamy Starym Testamentem, akceptował, nauczał i stosował. I mało tego, wypełnił to, chwała Jezusowi. A więc i począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Mamy Tora, prorocy, pisma. I kiedy siadł z nimi do łamania chleba, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on zniknął sprzed ich oczu. I poznali go. Tamci wspomnieli, ci poznali, otwarły się im oczy, czyli przypomnieli sobie też. Dalsza sytuacja z tego samego rozdziału. Kiedy uczniowie siedzą zatrwożeni, Jezus wchodzi do nich. Pyta się, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? W 38 wersecie siada z nimi, jest z nimi, błogosławi. I 45 werset chciałbym, byśmy przeczytali. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I rzekł im, jest napisane, Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. To się miało dziać. To wszystko było przewidziane. Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I chciałbym, byśmy dzisiaj spojrzeli w ten rozdział i żebyśmy nabrali siły dla naszego życia. To jest cudowna świadomość, wiecie, że każdego z was kocha Jezus i dla każdego z was Jezus oferuje to zmartwychwstanie. Wielu z was, którzy siedzicie tu dzisiaj, skorzystaliście z tego, wiecie coś już o tym, doświadczyliście trochę. Inni z was zastanawiają się, czy zrobić ten krąg wiary i skierować swoje życie jako uczeń Jezusa. Nie jako religijny człowiek, który wie, kiedy obchodzimy Boże Narodzenie, kiedy obchodzimy Wielkanoc, kiedy obchodzimy jakie święta. To jest religia, ale każdego dnia Jezus żyje. To jest wiara, to jest życie. Ten 24 rozdział Ewangelii, wiecie, jest przepełniony treścią. To tam jest ta wspaniała opowieść o zmartwychwstaniu, opowieść o kobietach idących do grobu, o uczniach do Emaus, ukazanie się Jezusa uczniom i w niebowstąpienie. Również tam jest. To jest fragment Słowa Bożego zawierający mnóstwo wspaniałych obietnic, prawd, które chciałbym dzisiaj przestudiować. Powiem jeszcze, że widzę, patrząc, jak reaguje świat na Wielkanoc, widzę pewien podstawowy błąd, jaki często popełnia religijne środowisko czy religijny świat. Dwa błędy. Po pierwsze, zmartwychwstanie Jezusa to nie jest coś, co było 2000 lat temu i to już było dawno, to nie dziś i nie wiadomo, czy to jeszcze działa. Czyli widzę, że często, na przykład jak się kupi prasę, gazety z ostatniego tygodnia, te gazety przynajmniej, które akceptują, że Jezus był, bo o nich mówię, no to było dawno, no 2000 lat temu. Pierwszy błąd. A drugi błąd, który popełnia religijny świat, że to się dzieje dziś. Są kościoły, gdzie grób sobie zbudują, tego Jezusa położą do grobu, wiecie, i całą noc czuwają ludzie nad tym grobem i martwią się, że ten Jezus nie żyje. Jezus żyje dzisiaj, tu i teraz. Jezus zmartwychwstał 2000 lat i w tej mocy, w tej sile króluje, żyje i nadchodzi nasz Zbawiciel. Amen? To jest teraźniejszość, to jest coś, co ma moc tu, dzisiaj, teraz. Wspominając tą mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana, nie mówimy o czymś, co się działo 2000 lat temu i w jakiś sposób zaskoczyło Jezusa na ziemi, żeby jednak nie wiedział, że to wszystko się wydarzy. Jezus od początku to zapowiadał. Mówimy o Bożym planie, który był od wieków ukryty. O Bożym planie, od wieków przygotowanym dla naszego zbawienia. To nie jest coś, co Pan Bóg wymyślił na szybko w czasach, które nazywamy dziś czasami Jezusa, w czasach, kiedy tam był Piłat, Herod. Bóg wymyślił, fajnie by było teraz posłać Jezusa. Nie, to był Boży plan. Od początku tak było planowane. Narodził się tak, jak był zapowiedziany, żył i wypełnił proroctwa, które go zapowiadały i odszedł, niosąc krzyż, umarł i zmartwychwstał tak, jak był zapowiadany. I żadne legiony Nerona, Heroda, żadne legiony rzymskie, żadne legiony Piłata, żadne siły nie mogły zatrzymać tej wieści, która potem poszła z tym i tego zmartwychwstania. Nikt tego nie mógł zatrzymać. Biblia poucza nas tu nie tylko o zmartwychwstaniu, ale o czymś, co powinniśmy dzisiaj i chciałbym, by przy tym zmartwychwstaniu pozostało, przyjaciele, w waszych sercach. Biblia poucza nas o niezawodnych Bożych obietnicach. Słyszycie? Mówię do was, którzy dzisiaj siedzicie tutaj, może smutni, może chorzy, może oczekujący na to, że Bóg się zmiłuje nad twoją sytuacją. Nie mówię po to, żeby zapełnić czas kazania. Nie mówię po to, że dlatego teraz jest 30 minut, no i to trzeba jakoś coś powiedzieć. Mówię, bo chcę ci powiedzieć, cudowne Boże obietnice są prawdą, która się wypełnia, która działają. Bóg chce, byś pamiętał na słowo, dlatego to słowo jest takie cenne. Dlatego to słowo ma taką wartość, dlatego za to słowo tylu oddało życie, bo ono działa, bo ono jest prawdziwe, bo ono się wypełnia. Bóg niczego przed nami nie ukrywa. Ale okazuje się czasem, że nie jest problemem to, że Bóg coś przed nami ukrywa, bo On nie ukrywa, ale problemem jest to, że my zapominamy, co mówi Boże Słowo. Zapominamy i żyjemy, jak nie powinniśmy żyć. Zapominamy i nie oczekujemy tego, co powinniśmy oczekiwać. Zapominamy i martwimy się bardziej, niż powinniśmy się martwić. Przynajmniej mówię za siebie. To nie jest coś, wiecie, że ja tu stoję na przedzie przed wami taki mądry i mówię wam, wy to zapominacie. No ja szczęście, ja nie zapominam. My wszyscy zapominamy czasami, co Bóg nam obiecał. Mówimy o tym w niedzielę, a w poniedziałek to traktujemy, jakby to było tylko coś z niedzieli. I mamy teraz ważną rzecz jeszcze chcę powiedzieć. Obietnice Boże dodadzą wam siły w wędrowaniu za Bogiem. Temu o tym mówię. Może trochę słabniesz, to ci doda siły. I mamy teraz kobiety, które idą w drodze do grobu. Przychodzą do grobu, aby dokończyć pogrzeb Jezusa. I idą tam, i wiecie, kiedy idą, nie ma w nich oczekiwania na zmartwychwstanie. Jezus to wszystko mówił, ale one o tym nie pamiętają. Nie ma tego w nich i nie dziwmy się, my byśmy tak samo postąpili. Nie bylibyśmy bardziej biblijni. Tak samo zapomnielibyśmy o tym. Idą tam i nie ma w nich oczekiwania na żaden cud i my nie bylibyśmy lepsi. Wcześniej Józef z Arymatei i Nikodem na szybko, pełni lęku, pochowali Pana. Teraz kobiety idą, aby smutnej, ciężkiej służby dokonać, aby jakoś temu mistrzowi usłużyć. To jest czasami takie nasze zapomnienie o Jego obietnicach. Czasami my tak służymy Bogu. Czasem, kiedy patrzę na to, jak ludzie służą Bogu, czy kiedy patrzę na to, jak sam mam czasami podejście do służby, to wygląda, jakby ten biedny, stary, schorowany Pan Bóg potrzebował łaski Mirka, żeby mu Mirek usłużył. Albo twojej łaski, bo jak mu nie usłużymy, to biedak sędziwy nie da rady sobie. Bóg nie jest taki. Bóg jest pełny działania, życia. Bóg jest jak wiosna, czego dotknie, kwitnie, rośnie, rusza się. I taka było zmartwychwstanie. Taki był ten cudowny niedzielny poranek. Taki to był czas. Ale one idą, bo zapomniały, tak jak my byśmy zapomnieli. Mamy dziś dużo więcej niż one, a zapominamy. Dla nich wszystko, co miało sens, właśnie się skończyło. Wiecie, co odkryłem? Zawsze, kiedy w naszym życiu, w twoim życiu, wobec problemów, które cię dotkną, wobec problemów, które nas dotykają, zwątpimy w Boga, zawsze, gdy zwątpimy w Boga, wydaje nam się gdzieś w głębi, że On już nie żyje w naszych czasach, że nie działa. Zauważyliście? Kiedy zwątpimy w to, że Bóg może zmienić moje dzieci, moją rodzinę, moje małżeństwo, moje życie, moje zdrowie, kiedy w to zwątpimy, to gdzieś w głębi nas czujemy, jakby umarł, jakby nie żył, jakby tracimy tą siłę zmartwychwstania. Nieraz robimy taki pogrzeb naszej wierze. I te kobiety idą tam, nie myśląc nawet, kto odsunie im kamień. Nieraz dzisiaj tu brat Janek to mówił i ja się też zastanawiałem. Mnie przyszło do głowy, że one może myślały, że ci wielcy legioniści, co tam stoją, im pomogą. No to wiecie, Rzymianie w kohorcie jerozolimskiej zatrudniali najbardziej okrutnych. To było jedno z takich nieprzyjemnych miejsc dla legionów rzymskich. Więc ci, co tam stali, to byli, wiecie, takie, to były takie byki, wiecie. My ich w Polsce nazywamy ABS. Wiecie, to znaczy absolutny brak szyi. Ogromne chłopy. I oni tam może, oni myśleli, to oni może pomogą i odsuną ten kamień. Pytania zaczynają rodzić pytania. Zaczynają się zastanawiać. Czasem beznadzieja i tęsknota sprawiają, że zapominamy o logice i idą bez logiki, nie zastanawiając się, po prostu idą usłużyć. Ale to, co widzą, ten otwarty grób, pusty grób, to też nie jest logiczne. I wiecie, pamiętajcie, największą prawdą pustego grobu jest to, że Bóg zostawił ten grób otwarty na świadectwo dla nas, nie po to, żeby Jezus mógł z niego wyjść, ale po to, żeby uczniowie mogli tam wejść i abyśmy mogli się przekonać, że jest pusty. I one widzą otwarty grób. I ci, którzy wbrew nadziei i logice zwracali się do Jezusa, doświadczają teraz pocieszenia, że wypełnia się to, co Jezus obiecał. Okazuje się, że ciała nie ma w grobie. Czy ktoś je zabrał? Od lat trwają dyskusje, kto mógłby je zabrać? 1000 razy udowodniono na podstawie Ewangelii, pism, dowodów i tak dalej. Pytania rodzą pytania, kto mógł je zabrać? Nikt nie zabrał, Jezus zmartwychwstał. Gdyby uczniowie je zabrali, to te kobiety akurat by wiedziały o tym. Bo to były takie, które by o tym wiedziały. Ale uczniowie siedzieli jak mysz pod miotłą, wystraszeni. Wyobrażacie sobie tego Piotra, Tomasza, Jana, jak idą i mówią do tych 4 czy tam 8 ABS-ów, oddawajcie. Nie mają szans. Rzymianie nie pozwoliliby się pobić. Już widzę tych 12, jak zbili rzymskich legionistów i zabrali. Niemożliwe. Siedzieli wystraszeni i nie mieli, wiecie, nie mieli śmiałości chodzić po ulicy, nie mówiąc już pójść ukraść ciało. Poza tym, gdyby ktoś kradł to ciało, tak żeby Rzymianie z jakiegoś powodu, gdyby wielcy rzymscy legioniści pozwolili się pobić albo spali tak mocno, to myślę, że nikt nie pozostawiłby szat, w które był owinięty Jezus, gdzie złodzieje nie mają czasu odwijać tych długich szat i kraść. Gdyby wrogowie zabrali ciało, jak mówią niektórzy, słuchajcie, gdyby wrogowie zabrali ciało, to byłoby wystawione na widok publiczny przez następne 20 dni. Po co? Żeby uciszyć tych, którzy wierzą i zaczynali powoli mówić, że być może on zmartwychwstanie. Bo były takie głosy. Wiemy o tym, czytając Ewangelię. To tam pisze, że bali się faryzeusze, że uczniowie ukradną i powiedzą, że on zmartwychwstał. Oni czuli, co się święci, że tak chcę powiedzieć. Może to tu niegramatycznie brzmi teraz. Ale oni czuli, co idzie. A więc one stają i pisze tu, gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach, a gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich. Te najważniejsze słowa dzisiejszego dnia. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Drogie panie, nie ten adres. To nie ten adres. Tutaj go nie ma. On zmartwychwstał. A gdzie jest? Pochodzi ich pytanie. Co się z nim stało? Oni mówią, nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać i wspomniały na jego słowa i wypełnił się plan i nikt nie mógł temu planowi przeszkodzić. Jezus mówił o czymś, co się potem doskonale wypełniło. Wierzycie w to? Amen. Jezus mówi, że jeśli przyjdziecie do Niego i z wiarą będziecie Go prosić, aby zmienił wasze życie, aby zmienił was, aby dotykał się waszego zdrowia, aby dotykał się waszych małżeństw, aby dotykał się tego, co wam jest ciężarem. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, którzy jesteście strudzeni, spracowani, zmęczeni. I czy mówi, że wygoni nas precz? Nie. Dam wam ukojenie, uspokojenie, odpocznienie wam dam. On jest naszym odpocznieniem. On jest tym, gdzie odpoczywamy. Jezus mówił o tym, co się doskonale wypełniło tutaj, na oczach tych kobiet, o czym dziś czytamy. Nie dziwmy się tym kobietom. My równie łatwo zapominamy na Boże Słowo. Dokładnie to chcę dziś pokazać, że co Bóg obieca, to się wypełnia. Jeszcze wcześniej, kiedy Jezus chodził z nimi, w Ewangelii Mateusza czytamy, że od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim. Co zaczął robić? Tłumaczyć. Ale oni niestety niewiele z tego rozumieli. I tak jest też z nami. Dlatego Bóg jest taki cierpliwy. Może właśnie dlatego taką ważną częścią nabożeństwa jest kazanie. Bo Bóg mówi, to nic, że już słyszałeś kazanie z 24 rozdziału Łukasza. Pozwól, że jeszcze raz użyję niedoskonałego narzędzia, którym jest wasz kaznodzieja, dla doskonałego słowa, które wam chcę dać. Bóg żyje i dotrzymuje swoich obietnic. Amen. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. I poszedł czy nie poszedł? Poszedł. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie. Wypełniło się to, co mówił? Stało się. Że musi być zabity? Stało się? Stało się. I trzeciego dnia wzbudzony z martwych. I nikt nie mógł stanąć temu na drodze. Stało się tak, jak powiedział. Czy gdzieś się pomylił? Czy możemy mu wierzyć? Jeżeli ktoś tyle rzeczy obiecuje przez tyle tysięcy lat i każda się wypełnia, to nie wierzyć mu byłoby głupotą. Czasem zrezygnowani idziemy jak te kobiety do grobu dopełnić miary naszego smutku. A dzisiaj Duch Święty wzywa, zachęca, ogłasza, mówi Słowo Boże jest prawdą, Słowo Boże nie zawiedzie, nie martw się. Ja wiem, że może już nie oczekujesz zmiany. Może myślisz, że coś w twoim życiu umarło. Ale Jezus zmartwychwstał i to, co dla Boga jest ważne, też będzie żyło. Może myślisz, zmarła moja miłość, umarła moja gorliwość, umarły moje nadzieje, umarło moje szczęście, umarło to, w co wierzyłem. Ja już nie wierzę. To, co widzę, jest martwe. Wiedz, że Bóg jest Bogiem życia. Wiedz, że to, czego Bóg dotyka, ożywa, a nie umiera. Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Bogiem życia. Zrezygnowani idziemy czasem, jak te kobiety, do grobu, tak po prostu postawić tą pieczęć nad naszym poddaniem się. Ale przepięknie mówi Ewangelia Jana. Najbardziej poruszające słowa, jakie zadaje mama małemu dziecku, takie zadał Jezus jej. Czemu płaczesz? Zapytał cię ktoś, czemu płaczesz? Ktoś, kto cię pyta, czemu płaczesz, bardzo cię kocha. A gdy to powiedziała, odwróciła się za siebie i ujrzała Jezusa, pisze tam, stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus, rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jaka ona jest kochana, widzicie to? Widzicie, jaka ona jest fajna? Ona mówi, że co zrobi, że co z nim zrobi? Weźmie go, już ją widzę, jak go bierze. Ona by nie uniosła, ale ona zrobi wszystko. Ona go kocha. Ja myślę, że wtedy Pan Jezus się uśmiechnął. Spojrzał na nią i mówi, Mario. A ona odwróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, rabuni, co znaczy nauczycielu. Ona dopiero doszło. W chwili smutku, gdy wali się nam świat na głowę, pamiętajmy tę historię. Przypomnijmy sobie wszystkie wspaniałe chwile z Jezusem. To jest to, co ona zrobiła. Przeżyłeś kiedyś wspaniałą chwilę z Jezusem? Kto z was kiedyś przeżył wspaniałą chwilę z Jezusem? Podnieście rękę. Jest parę osób. Drugie pytanie, jakie mógłbym zadać, żeby podnieść rękę, ale nie zrobię tego, to czy jest tu ktoś, kto miał kiedyś życiowe kłopoty? Zobaczcie, jeden i drugi podniósłby rękę. Przed chwilą podnosiłeś, że przeżyłeś coś wspaniałego z Jezusem. Za chwilę podniósłby, że masz w życiu problemy. I to jest to, co miała ona. Ale w chwili smutku chcę cię dziś zachęcić. Wspomnij na wspaniałe chwile z Jezusem. Mnie to podnosiło. Nieraz wracałem do domu, nieraz siadałem na fotelu i martwiłem się, Boże, co to dalej będzie? I chyba nic nie było lepszym lekarstwem, jak przypomnieć sobie wszystkie wspaniałe chwile, które przeżyłem z Jezusem, które przeżyłem z Bogiem. To jest najlepsze, to najbardziej mnie posila. Przypomnij sobie wszystkie wspaniałe chwile z Jezusem. Dziś, gdy Pan do nas przemawia, nie zapominajmy tak łatwo, bo nie wiemy, gdzie jeszcze będziemy, przez co przyjdzie iść. Pamiętaj, przeżyłeś parę wspaniałych chwil z Jezusem. Idąc dalej tym rozdziałem, mamy teraz uczniów idących do Emaus. Ci to jest zupełnie już niesamowite. Opuszczają miasto, idą do Emaus. Pan umarł, przygoda się skończyła. Krótko mówiąc, Kleofas i jego towarzysz, dwóch uczniów idą do Emaus. Dzisiaj teolodzy do dzisiaj się zastanawiają, o co tam dokładnie chodzi. Kto to był Kleofas i jego towarzysz? Kto to był ten drugi? Jedni mówią, że żona. Tradycje mówią, że Łukasz, apostołowie, jeszcze inni tam próbują coś dopisać różnie, ale ich szło dwóch uczniów, podjęli decyzję, widzieli go na krzyżu, widzieli w jakim był stanie, jak umierał i powiedzieli po wszystkim. Spakowali tobołki i ruszyli do domu, do realności bez sensu. Wcześniej żyli bez sensu, potem sens dał im Jezus, a teraz znowu wracają do domu bez sensu. Rozmawiali i rozprawiali o tym, co im się wydarzyło. Pewnie mówili sobie, nigdy tego nie zapomnę, co nam się stało. Takie fajne słowa mówił. Będę to pamiętał całe życie. Trudno, skończyła się przygoda z Bogiem. Trzeba wracać do codzienności. I jakże dobrym pasterzem jest nasz Jezus. Jak cudownie jest, kiedy staje na naszej drodze. I wiem, że wielu z was też podniosłoby teraz rękę i powiedziało, byłem w miejscu, gdzie myślałem, że już jestem całkiem sam. I wtedy znowu stanął przy mnie Jezus. Wiecie, w jakich kościołach zaczyna się przebudzenie? Tam, gdzie ktoś znowu zobaczy Jezusa. Tam, gdzie ludzie znowu spotkają Jezusa. Gdzie jakiś czas może byli bez Niego. Gdzie jakiś czas ze smutkiem wracali do swoich starych zajęć, starych przyzwyczajeń, starego życia. Ale gdzie znowu spotykają Jezusa, tam się zaczyna przebudzenie. I kiedy Jego owce się gubią, pasterz wyrusza, by je znaleźć i staje na ich drodze. Jezus wydawał im się dziwny. Oni oczywiście nie wiedzieli, że to Jezus, ale wydawał się jakiś taki dziwny. Gdyby żyli w naszych czasach, wiecie, co by mu powiedzieli? Co ty, wiadomości nie oglądasz? A w tamtych czasach mówią, co ty, nie wiesz, co się wokół dzieje? Przystanęli, jacy tam pisze, przygnębieni. Patrzą na Niego i nic nie widzą. Oczy jakby zasłonięte, Biblia mówi. I mówią do Niego, co ty wiesz o Jezusie? Był taki wspaniały. To jest trochę jak, my może tego nie mówimy słowami, ale czasami naszymi uczynkami, naszym działaniem mówimy Panu Bogu. Panie Boże, co ty wiesz o Bogu? Panie Boże, gdybyś wiedział, jak mi jest trudno. To jest trochę tak, jak my mówimy. Oczywiście nie słowami, bo jesteśmy już dogmatycznie pouczeni, że to tak się nie mówi. Ale nasze uczynki, gdzieś w głębi serca czasem mówimy, Boże, gdybyś tylko wiedział. Co ty nie wiesz, co się dzieje? Nie wiesz, co się wyrabia teraz w naszym świecie? Nie znasz detali polityki? Arcykapłani, przywódcy wydali go na śmierć. Skąd ty jesteś na tym świecie? Cała okolica mówi, ty nic nie wiesz. Coś ty, dobrze, że mu nie powiedzieć, coś ty w grobie siedział albo w jakiejś dziurze? Skąd ty jesteś? I zaczynają mu opowiadać o Jezusie. Zaczynają mu opowiadać Ewangelię, którą nie można nazwać Ewangelią. Ewangelię klęski. Chociaż Ewangelia znaczy dobra nowina, to tu nie można użyć słowa dobra nowina. Zaczynają mu opowiadać, zwiastować klęskę. I wielu chrześcijan tak samo dzisiaj zwiastuje taką klęskę. Wiecie, co zaczynają mówiąc? To było dawno, dawno temu. To był nauczyciel. Chłopie, gdybyś wiedział, co się wtedy działo. Jakie to były czasy, co myśmy wtedy przeżywali. A czego myśmy się spodziewali? Ho, ho, ho. No ale wszystko się źle skończyło. Nie przypomina wam niektórych wierzących? To nie jest Ewangelia. Gdybyś wiedział, jaki to był człowiek, czego myśmy się spodziewali tu, no ale nie wiadomo, co się porobiło. On miał wybawić cały Izrael. No ale teraz nas dwóch idzie do domu i nie mamy roboty i pieniędzy, wiesz? Niestety. Teraz mamy jeszcze większy problem. Nasze kobiety go widziały. Mało, żeśmy go stracili. Mało, że źle się porobiło i go zabili. To jeszcze większy problem, bo nasze kobiety, które do tej pory zachowywały się normalnie, potrzebują psychiatry. Mówią, że go widziały. Gdzie to mi przypomina, jak pierwszy raz usłyszałem mojego dziadka, który się nawrócił. Dokładnie to samo o nim pomyślałem. Wszystko, co o nim wiedziałem, nie miało nic wspólnego z Panem Bogiem, nie chcecie wiedzieć. I nagle człowiek przychodzi i mówi do mnie, Jezus Chrystus, Mirek, jest jedyną nadzieją, tylko On może zbawić ciebie z grzechów. Ja byłem wtedy niewierzący. Patrzyłem na niego i sobie myślałem, biedny stary człowiek, ale mu pojechało. Całkiem mu się dach na chałupie przesunął. Całkiem. A on mi o Jezusie. Wiecie, o czym mówię? Oni tak na niego patrzyli. Wyobrażam sobie, jak Jezus ich słuchał. Wiecie, chciałbym stać obok i móc to zobaczyć. To jest niesamowite, wiecie, kiedy się słucha o sobie. To jest, pamiętam raz, kiedyś pojechałem do jednej miejscowości w Polsce i spotkałem ludzi, ewangelizacja była na ulicy i podszedłem, mówię, że też jestem wierzący, oni mówią, chwała Bogu, no mówią, głosimy słowo. A się pytałem, skąd jestem? Ja mówię, no, a w Chełmie mieszkam, w Chełmie. A zna brat, tam jest taki pastor Kulec. Ja mówię, znam. Tak się dziwnie poczułem. Wiecie, słyszeli po prostu chyba gdzieś z kasety i nazwisko moje, ale nie widzieli mnie. I sobie myślę, to trochę o sobie usłyszałem. Szkoda, że ich nie spytałem, co o nim myślicie. Ale nie miałem odwagi. Ja mówię, no ja jestem Mirek. Wiecie, to tak czasami jest, kiedy ktoś nie rozpoznaje ciebie. A raz mi się to zdarzyło, tak na marginesie wam opowiem, pojechałem na ewangelizację. I tak mam czasem zwyczaj, w nowym zborze byłem, tam z przodu chór miał próbę. Mieli przyjść więźniowie i alkoholicy i tego typu ludzie. Ja sobie tam z tyłu usiadłem, tam w tylnym rzędzie, tam gdzie wy siedzicie z tyłu. I tak sobie siedzę i patrzę. I podchodzi do mnie jeden brat z taką książeczką i pyta się, znasz cztery prawdy duchowego życia? Ja mówię, chyba tak. A on mi przeleciał, mówi, przyjmij Jezusa Chrystusa, wszystko zmieni. Ja mówię, bracie, dzięki. Amen, poszedł dalej, wiecie. Potem przyszedłem do przodu, wywołali mnie, słuchajcie, jak wyszedłem za kazalnicę, ja byłem głównym mówcą na tej ewangelizacji, facet prawie pod krzesło się schował. I ja potem do niego podchodzę, a on mówi, bracie, ja przepraszam. Ja mówię, ale za co ty przepraszasz? Przepraszasz za to, że zachowałeś się tak, jak my wszyscy powinniśmy się zachowywać? Zobaczyłeś obcego człowieka, podszedłeś i powiedziałeś mi, w ciągu 3 minut całą Ewangelię mi dał. Wszystko, co potrzebowałem. Ja mówię, ty mnie nie przepraszaj. Ja o tobie będę wszystkim opowiadał. Jesteś bohaterem wiary dla mnie. No tak troszeczkę wylazł spod tego krzesła. Lepiej się poczuł, wiecie. Ale chwała Bogu. To jest to. Ja bym chciał, żeby w naszym zborze z czasem były takie świadectwa, że ktoś się nawróci, wyjdzie tu na środek i powie, usiadłem sobie z tyłu, a tu jakiś starszy brat, albo młodszy brat, albo starsza siostra, młodsza siostra, całą Ewangelię mi powiedzieli 3 minuty. A potem pastor tylko położył pieczęć. Jeden zasiał, drugi podlał, Pan Jezus zabrał. Róbmy to jest dobre. Wracam do naszego słowa. Wiecie, co im Jezus odpowiedział? A On rzekł do nich. On nie powiedział do nich, biedaki. Słuchajcie. Nie, On mówi, głupi i gnuśnego serca. Co wy opowiadacie? Głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Znowu ich do Starego Testamentu rzucił. Pokazał im, kogo słuchać. Pokazał im, gdzie jest ich problem. Pokazał na problem dzisiejszego chrześcijaństwa w wielu naszych domach, rodzinach i miejscu, że zamiast patrzeć, co mówi Słowo Boże, to my mówimy, co powiedział brat Kazik, brat Wojtek i ciocia Stasia. Imiona były przypadkowe, żeby jakaś Stasia mi nie przyłożyła po nabożeństwie. My się tym zajmujemy. Co kto powiedział? Jezus mówi, gnuśni, zamiast zwrócić uwagę, co powiedzieli prorocy. Nie co ludzie mówią, ale co mówi Słowo Boże. Nie co wiadomości mówią. Wiecie, jak się włączy wiadomości, to strach żyć. Jak włączam wiadomości i wysłucham dziennik, moja żona zauważyła, że ostatnio nawet już słuchać nie chce. I to nie odkąd się Ukraina zaczęła. Od dłuższego czasu po prostu jestem zmęczony tym, co mówią tam. Czasami mam ochotę, jakbym mógł, to bym wsiadł tu w rakietę i poleciał, tylko nie ma dokąd. Na szczęście jest ktoś, kto się zatroszczy bez rakiety, żeby mnie zabrać. Chwała mu za to. Ale by wspomnieć na Boże Słowo. To jest to, gdzie macie patrzeć. Czego wracacie? Ile razy może jesteś też kimś, kto służył w jakiejś służbie w zborze? Służyłeś pieśnią, dzieciom, słowem. Może jesteś i po szkołach biblijnych, może masz wszystko, co trzeba, ale wróciłeś do swojego Emaus. I gdybym cię zapytał, dlaczego dziś już nie służysz, daj spokój. Bóg się zachowuje, jakby go nie było. Ludzie mnie skrzywdzili, jestem poraniony. Jezus by ci odpowiedział dokładnie, głupi, gnuśnego serca. Czego ty się przejmujesz tym, co mówią ludzie? Popatrz, co mówią prorocy. Popatrz na Boże obietnice. Popatrz na moje słowo. Mam dla ciebie plan. Po to cię wyposażyłem. Służ i nie patrz na to, co mówią ludzie. Wracaj do twojej służby. Znajdź swoją służbę. W tym zborze jest mnóstwo miejsc, gdzie trzeba służby. Brakuje tam ciebie. Gwarantuję ci, że służba nie jest łatwą rzeczą. Pewnie, że w służbie nie zawsze głaszczą. Z ludźmi się pracuje ciężko. Jezus miał problemy z ludźmi. Co dopiero ty albo ja. Pewnie, ale on im powiedział, na co mają patrzeć, a gdzie nie patrzeć. Kiedy świat drży, wy wspomnijcie, co wam powiedziałem. I od tej pory już tak ma być i tak będzie wśród jego uczniów. Bo jest Boży plan dla mojego i ich zbawienia. I zaczyna im mówić, czy Chrystus nie musiał wycierpieć, by wejść do swojej chwały. I począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków, wykładał im, co było napisane w pismach. I kiedy świat mówi, że nie ma odpowiedzi, Jezus mówi, wspomnijcie na Boże Słowo. To dotyczyło jego i dotyczyło ich. Może dotyczyć twojego zdrowia, twojego życia. I rzekł do nich, co to za rozmowy prowadzicie? I przystanęli przygnębieni. A my już wiemy, co to były za rozmowy. Jezus je nazwał głupotą i gnuśnością. Czyli lenistwem w myśleniu, lenistwem w działaniu. I dziś Duch Święty w miejsce Jezusa nam mówi, co to za myśli w twoim sercu? Czego ciągle przeciw komuś coś w sobie trzymasz? Czego ciągle widzisz tylko przeszkody? Dlaczego ciągle widzisz, że coś jest nie tak? Dlaczego nie popatrzysz na to, co dobre? Kiedyś pamiętam, czytałem taki poradnik dla rodziców. I jeden chrześcijański pastor i doradca, taki, który doradza rodzicom, powiedział, że czasem największym problemem rodziców jest to, że rodzice, którym się wydaje, że wychowują dzieci w dyscyplinie, próbują je ciągle złapać na czymś złym, zamiast łapać je na czymś dobrym. I mówi, zmieńcie w waszym domu to. Przyłapcie dzieci na dobrych rzeczach. Chwalcie je, bierzcie je na bok. Ja się to staram stosować. Kiedy widzę, że moje dzieciaki robią coś fajnie, mówię im, fajnie to robisz, podoba mi się. I nie muszę ich kłamać, naprawdę mi się to podoba. Ale pomyślałem sobie, kiedy czytałem tego pastora, że to nie tylko u rodziców, czasem tak jest w kościele, że ciągle się na czymś złym próbujemy przyłapywać. Przyłapmy się na czymś dobrym. Podejdź do kogoś. Ja nie mówię, żeby kłamać i owijać w bawełnę, bo to jest grzech. Ale naprawdę, uwierzcie, w naszym zborze członkiem nie jest diabeł. Ktoś, kto robi tylko źle. Nawet w najbardziej niedoskonałym człowieku w naszym zborze da się zobaczyć, że robi coś dobrze i próbuje coś zrobić dobrze. Ja wiem, że i ja popełniam błędy i ty popełniasz błędy. Wiecie, ile razy jako pastorowi zdarzało mi się, że chciałem coś zrobić dobrze. Żyłem tym 3 dni. Myślałem, ale będzie, ludzie powiedzą, że im się podobało. Jak dostałem, wiecie, po polsku jest takie przysłowie, jakby w pysk strzelił. Nie mogłem się opamiętać. Okazało się całkiem źle. Wszystko źle. Przyłapali mnie na to źle, to źle, to źle, to źle. Łapmy się na dobrych rzeczach. Patrzmy, ja nie mówię jeszcze raz o tym, żeby, wiecie, owijać bawełnę, przykrywać, zamiatać grzech pod dywan. Nie o tym teraz mówię. I jeśli ktoś tak myśli, to się myli. Nie o tym mówię. Ale On jest z nami. On zmienia. Budujmy siebie, bo obietnice Boże mówią, że to się może stać. I Jezus na koniec w tym samym rozdziale staje pośród nich i nie poprzestaje na tym, że go widzą, bo oni zatrwożyli się pełni lęku, mniemali, że widzą ducha i nawet nie wystarcza, że jest z nimi posiłek, ale kieruje ich oczy tam, gdzie wy i oni i gdzie on sam znajdował siłę. To jest najważniejsze zdanie dzisiejszego kazania, które wszystko to, co do tej pory powiedziałem, pokaże wam, że i Jezus to samo zrobił tu. Gdzie kieruje ich oczy? Na Słowo Boże. Jest z nimi, jest z nimi. Mogą go dotknąć. Potem rzekł do nich. To są moje słowa, które mówiłem do was. Mówiłem, w czasie przeszłym tu jest. Będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane. I to jest aktualne do dziś. A było napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I to się spełniło. Zwróć swój wzrok na Jezusa, on mówi. Zwróć swój wzrok na mnie. A więc to wszystko się spełniło. Zobaczcie, jak dwie różne perspektywy tu widzimy. Co robią ludzie? Ludzie szli do grobu, szli smutni do Emaus. Jedni szli pożegnać się ze swoją wiarą, nadzieją i oczekiwaniami. Inni zostawili swoją służbę i szli do Emaus. Wracali do tego, co im się wydawało, że wiedzą najlepiej i znają najlepiej. Inni siedzieli w Jeruzalem pełni trwogi i wątpliwości. To ludzie. A co Królestwo Boże na to? Stają mężowie w śniących szatach przy grobie i mówią: przypomnijcie sobie, co on powiedział. Czyli wskazują na Boże Słowo. Potem Jezus w drodze do Emaus: pomyślcie i miejcie czułe serca, by uwierzyć w to, co mówili prorocy. Czyli wskazuje na co? Na co? Na Boże Słowo. I Jezus pośród uczniów: to właśnie wam mówiłem, że się musi spełnić wszystko, co o mnie jest napisane. Wskazuje na co? Na Boże Słowo. I w tym miejscu powinienem byłbym powiedzieć amen i zakończyć kazanie, ale jeszcze jedna rzecz się nie wypełniła, a też mówi o niej Słowo. Bo on powiedział do nich co? Musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane. A więc czy to już koniec? Jezus zmartwychwstał, czy możemy iść do domu? Nie. Pamiętacie tych dwóch mężczyzn w śniących szatach pod koniec rozdziału? To oni, Słowo Boże, na które wskazywał Jezus, mówią: to zmartwychwstanie to jeszcze nie jest koniec. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I co się wtedy stało? Na niebie ukazał się napis: the end, koniec. Koniec filma. I zaczęła iść muzyka i literki. Nie. Nie napisano: udział wzięli. Dwukropek, Piotr. Nie. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, tak przyjdzie. Słyszycie? Tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Pan Jezus przyjdzie wkrótce, kochany Kościele. Wkrótce Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. Może za naszego życia, może nie. Nie wiesz, kiedy ty się z Nim spotkasz. Dzisiaj wieczorem możesz już być z Nim. Nawet o tym nie wiesz. Dziś wieczorem sądzisz w samochód i nie wiesz, że ostatni raz w życiu wiązałeś swoje buty. Nie wiesz. Ale spotkamy go wkrótce. To, co powiedział, spełni się i to, co zostawił, niech pozostanie wśród nas, bracia i siostry. Bądźmy Kościołem czekającym na Jezusa. Kościół, który czeka na Jezusa, jest zupełnie inny niż Kościół, który zrezygnował z Jezusa. Bo Kościół czekający na Jezusa uświęca się, oczyszcza się, wie, co jest ważne i nie zajmuje się nieważnym. Kościół, który zna tylko daty, tradycje, to zajmuje się głupotami, bo czym się musi zająć taka kupa ludzi. Ale kiedy mamy Jezusa, to wiemy, czym się zajmować. Zakończę takim słowem. Mówi ten, który świadczy o tym: tak przyjdę wkrótce. Powtórzmy wszyscy razem. Tak przyjdę wkrótce. Amen. To jest Słowo Boże. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami wszystkimi, a cały Kościół powie: amen. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie, wywyższamy Ciebie i dziękujemy Tobie, że zwróciłeś dzisiaj nasze oczy na Słowo, które nie kłamie, na Słowo, które się spełnia, na Słowo, które działa, Słowo, które nie zawodzi. Prosimy Ciebie dzisiaj szczególnie o tych zborowników naszych, którzy gdzieś po drodze osłabli, którzy bronią się resztkami sił, którzy czują, że ich chrześcijańskie życie jest pełne smutku, rezygnacji, samotności i że są zawiedzieni. Wybacz, Panie, jeśli jesteśmy powodem ich zawodu. Wybacz, Panie, jeśli jesteśmy powodem czyjegoś smutku. Ale proszę Cię, zbierz nas z bór wokół Twoich obietnic. Wokół obietnicy Twojego przyjścia szczególnie. Daj, aby od starszych zaczynając, a na najmniejszych dzieciach kończąc, żyła w nas nadzieja tego, że Ty działasz, żyjesz, królujesz i dotykasz. Błogosławię dzisiaj zebranych na tym miejscu ludzi. Błogosławię każdego, kto dzisiaj jest tutaj na tej sali. Prowadź nas do naszych domów, szykuj nasze serca, ucz nas na spotkanie z Tobą. Dziękuję Tobie za ten zbór, za to, że dałeś mi przywilej służyć w tym zborze, że dałeś mi przywilej uczyć się w tym zborze. Dziękuję Ci, Panie, za nasze rodziny, za dzieci, za starców, za młodzież. Daj nam zwracać swój wzrok na Twe słowo. Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.